Szanowni Państwo, serdecznie witamy z gościnnej auli Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego na pierwszej w tej formie debacie, a właściwie moglibyśmy tutaj z księdzem biskupem Zbigniewem Kiernikowskim powiedzieć pierwszej w tej formie audycji, bądź też rozmowie panelowej pod hasłem rozmowy o życiu, której głównym tematem będzie krzyż w przestrzeni publicznej. W dzisiejszej dyskusji panelowej udział wezmą ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski, Marek Jurek, były marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz pan Krzysztof Tchórzewski, poseł na Sejm RP, był wiceminister transportu i skarbu państwa. Księże biskupie, jak zawsze pierwsze słowo należy do księdza biskupa.
Tak, witam wszystkich i cieszę się, że jesteśmy zebrani, by dokonać tej refleksji, podzielić się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, opiniami i tym wszystkim, co w nas jest, żebyśmy dzisiaj wobec tego zagadnienia, jakim jest obecność krzyża w przestrzeni publicznej, umieli zajmować jak najbardziej adekwatne stanowisko, sposób zachowania itd., by uniknąć niepotrzebnych emocji i nie popełniać błędów. Ten temat, krzyż w przestrzeni publicznej, można w pewnym sensie sparafrazować, czy zobrazować, rozbudować jako pytanie o obecność narzędzia zbawienia w naszym życiu. Życie ma zawsze wymiar publiczny. Krzyż to jest właśnie dla wierzących narzędzie zbawienia, już jako to operatywne, tak można powiedzieć, dla tych, którzy jeszcze nie wierzą, jest to potencjalny znak z nadzieją, że kiedyś mogą ten znak odkryć i do niego się właściwie odnieść. Więc to pytanie to będzie zawsze związane, pytanie o obecność krzyża, będzie zawsze związane z pytaniem o życie, o sens życia, o prawdę życia w wymiarze publicznym. Powodem do, czy tak można powiedzieć, okazją, czy tym wywołaczem do tego panelu były słowa pana posła Krzysztofa Tchórzewskiego, jakie wypowiedział 20 listopada podczas święta Akcji Katolickiej KSM-u w Centrum Kultury i Sztuki. Myślę, że pan poseł do tego nawiąże. Ja teraz tylko przypomnę kwintesencję tej wypowiedzi, co mnie uderzyło i powiedziałem sobie, nie można tego tak zostawić. Musimy do tego wrócić, musimy rozmawiać zupełnie spokojnie. Bo to była bardzo ważnie, jak można powiedzieć, ujęta sprawa tego krzyża. I to domaga się moim zdaniem właśnie refleksji i właściwego podejścia. Ta wypowiedź, tak można powiedzieć krótko, była taka, co zrobię, co ma ktoś zrobić, jeśli usłyszy, że świst, czy jazgot, jak chcemy nazwać, piły ścinającej krzyż na jego posesji, która jest gdzieś posesją przy rozdrożu dróg, czyli na jakiejś przestrzeni publicznej. I o ile dobrze zrozumiałem, to odpowiedź padała w tym kierunku, w tym duchu była powiedziana, jeśli wezmę siekierę i ją użyję w stosunku do tej osoby, to nie będzie mój grzech. Tak, to jest punkt, jakby powiedzieć, wywoławczy. Nie będzie to moja wina. I to domaga się refleksji, bo z jednej strony można powiedzieć, jest to proste, bronię tego znaku, który dla mnie, dla moich przodków i tak dalej był ważny. Z drugiej strony nie jest to tak jednoznaczne zawsze, w każdej sytuacji, ponieważ to się domaga się pewnego pogłębienia. Dotyczy krzyża więc tego wszystkiego, co określa relację człowieka z Bogiem w historii zbawienia. To krzyż nie jest tylko jakimś znakiem. Jest znakiem bardzo specyficznym. Nie można więc tego krzyża rozumieć tylko w wymiarze ludzkim, jako pewnego znaku odróżniającego kogoś od kogoś, tylko nadającego specyficzny charakter. i można powiedzieć, nie może być ten krzyż też, jakby powiedzieć, użyty w jakimkolwiek znaczeniu, negatywnym czy pozytywnym, przez kogoś, kto mu się wydaje, że w ten sposób osiągnie jakieś swoje cele. A nie będzie rozumiał tego, jaki jest cel, zamysł Boga w człowieku. To oczywiście jest sprawa teraz, jakby powiedzieć, do rozpracowania szerszego, dlatego że krzyż w naszej kulturze, w naszym życiu społecznym stał się znakiem, który nie tylko jest tym znakiem, symbolem wiary, ale jemu zostały przypisane, nie oceniamy teraz słusznie, niesłusznie, takie czy inne aspekty wartości w naszym życiu społecznym. Można powiedzieć, wiele wartości czy przejawów życia, które są oceniane dla większości społeczności, w której żyjemy, narodu, jako wartościowe. Ten krzyż oznacza. Niekoniecznie ktoś go widzi jako narzędzie zbawienia, ale go widzi jako znak jedności, odniesienie się do historii, do przodków i tak dalej. I w tym wymiarze też ten krzyż ma swoje znaczenie. Już, można powiedzieć, w pewnym sensie pozareligijne. Nie stoi w sprzeczności, ale w pewnym wykraczeń. I tak możemy mówić o krzyżu walecznych, o krzyżu Virtuti Militari, o kiedyś był krzyż, czy jest, nie znam, grunwaldzki, czy jakiś od tak dalej. Nie? Podobno nadawany w ogóle w takim, to chyba o ten krzyż chodziło, że nie miał żadnego związku, bo to przez takie środowiska, które z wiarą nie miały wiele wspólnego, przynajmniej oficjalnie. Wobec tego to jest pytanie teraz, jak ten krzyż ma być obecny w przestrzeni publicznej. I cieszę się, że ta rozmowa ma miejsce. Ta rozmowa ma na celu, taki jest mój zamiar, to jest, biorę na siebie, to była moja inicjatywa w związku z tą wypowiedzią, z tym przytoczeniem tego obrazu przez pana posła Krzysztofa Tchórzewskiego. I chcę, żeby się zrealizowało to, co widzę jako potrzebne, to, co jest jako cel, żeby, można powiedzieć tak, wprowadzić trochę większy porządek w nasze myślenie. Żebyśmy nie mówili, ja bronię krzyża i już jest to i wszystko załatwione. Oczywiście, ja, proszę nie myśleć, że ja nie jestem za tym, żeby bronić krzyża, tylko żeby go bronić właściwie, tak, aby dla nas wierzących miał ten wymiar, ten wydźwięk, tę wymowę, jaką jest znany. Jeśli go chcesz używać w inny sposób, do innego celu, to zostaje ta kwestia zupełnie w innym, należy ją rozważać zupełnie w inny sposób. Więc proszę, byśmy właśnie zechcieli rozmawiać, jak można powiedzieć, z szacunkiem wobec tego znaku, jakim jest krzyż, i z szacunkiem wobec siebie jako ludzi, którzy są naznaczeni, bo tutaj chyba jesteśmy wszyscy ochrzczeni i każdy został tym znakiem naznaczony. Do tego znaku się przyznajemy, to jest nasz znak. Jest z drugiej strony prawdą, że dzisiaj wielu, którzy na różne sposoby walczy z krzyżem, czy którym krzyż przeszkadza, to jest wielka, gorzka prawda naszego narodu, jest naznaczonych krzyżem, jest ochrzczonych i z tym krzyżem walczą. To jest gorzka prawda i narodu, i Kościoła. Oznacza to, że nie zostaliśmy, czy wielu nie zostało wprowadzonych właściwie w rozumienie tego znaku. Odczytywanie tego znaku i przenoszenie do własnego życia. Bo w narodzie, którym jest większość, ogromna większość ludzi ochrzczonych, gdzie powstaje teraz problem, czy ma być krzyż w przestrzeni publicznej, czy nie, to jest pewien sygnał, że nie rozumiemy tego znaku jako społeczność. Czy przynajmniej część, czy znaczna część tego nie rozumie. I tym paradoksem jest właśnie to, że często, ja teraz nie jestem w stanie powiedzieć, kto ochrzczony jest, kto nie, bo trzeba wyszukać, ale z tymi, którzy dzisiaj domagają się usunięcia krzyża, są tymi, którzy tym krzyżem zostali naznaczeni. I to jest dla nas, dla Kościoła, dla młodych, szczególnie adeptów do kapłaństwa, którzy będziecie w to wchodzić, będziecie z tym musieli się też zmagać. Co robić, żeby nie dochodziło do tego? To też jest też szerzej, można powiedzieć, wiele wojen było prowadzonych między chrześcijanami. Jedni, drudzy mieli znak krzyża i walczyli. Taki jest fakt, nie? To znaczy, to wszystko pokazuje, że ten krzyż nie przeniknął do życia, stał się orężem przeciwko drugiemu, a tymczasem krzyż jest narzędziem zbawienia, narzędziem jedności. Więc ja do tego potem nawiążę jeszcze później, jeśli zostanie mi trochę czasu. Tak jak powiedziałem, ja chcę to zrobić, to wprowadzenie, żebyśmy na takiej bazie, nie, na takiej płaszczyźnie rozmawiali, w takim duchu, jako ci, którzy chcą zrozumieć ten znak i chcą do niego się przyznawać. Obecność krzyża w przestrzeni publicznej to jest, inaczej mówiąc, obecność życia chrześcijańskiego w przestrzeni publicznej. Sam krzyż bez życia będzie właśnie przeszkadzał. I to niech to będzie takie krótkie wprowadzenie, żeby teraz będziemy nad tym się zastanawiać, żeby to bardziej przetrawić, sobie przybliżać i potem wiedzieć, jak ewentualnie reagować, żeby to nie było tylko kwestie emocji, ale kwestie i nie tylko rozumu, bo to nie wszystko da się pojąć rozumem. Owszem, to też jest rozumne, musi być rozumne, ale to musi wypływać z przesłanek wiary.
Dobrze, prosimy teraz pana posła Krzysztofa Tchórzewskiego.
Dziękuję bardzo. Ekscelencja ksiądz biskup nawiązał do naszego spotkania wtedy właśnie rocznego akcji katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. No właśnie na tym spotkaniu podzieliłem się świeżym doświadczeniem. Otóż po 22 latach od odzyskania niepodległości praktycznie znaleźliśmy się troszeczkę na podobnym zakręcie jak w trakcie wdrażania komunizmu w Polsce. Inne systemy gospodarcze, ale tak naprawdę zderzamy się z tym samym przeciwnikiem ideowym, który podobnie jak tamten wychodzi z założenia, że najlepszy jest obywatel bez wiary, najlepszy jest ten obywatel, który nie ma wartości ponadziemskich. A więc jeśli nie ma tego umocowania, że celem jego jest droga do nieba i dlatego niektóre rządy ziemskie może jednak traktować jako go nieobowiązujące w pewnym zakresie, jeżeli stają w poprzek tej drogi do nieba, no jest to dla rządzących i nie kierujących się zasadami wiary wielka przeszkoda. Stąd nowoczesne metody, stąd tendencja do osamotnienia człowieka, stąd takie przypadki jak na klatce schodowej, na której mieszkam w Warszawie w czasie sesji Sejmu, że dopiero po 2 tygodniach od śmierci człowieka zapach spowodował, że zainteresowano się, co się stało i że on zmarł. To już nie jakiś normalny pogrzeb, tylko wrzucenie w worek i gdzieś tam wyniesienie. Nic się nie odbywa z poszanowaniem tej właśnie rozpoczętej drogi do nieba człowieka. I cała seria z tym związanych działań następnych. Dobrze, żebyś miał jakiś domek na wsi, dobrze, żebyś na sobotę i niedzielę wyjechał, dobrze, żebyś w nabożeństwie żadnym nie uczestniczył, dobrze, żebyś się oddalał. I w tym wszystkim w przestrzeni publicznej także bardzo w realizacji tego dzieła przeszkadza też krzyż. To się dzieje od lat, to narasta, no i znajduje pewien finał w czasie obecnego parlamentu, kiedy znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że jest zapowiedź usunięcia krzyża z sali sejmowej. I to było właśnie jakby tło dyskusji, to rozbudziło pewne myślenie Polaków. I właśnie na spotkaniu z mieszkańcami w jednej z naszych miejscowości nie było dyskusji właściwie o tym, jakie będą ustawy, czy będą podwyżki, czy będziemy mieli więcej, czy mniej, tylko padło podstawowe pierwsze pytanie, jak to w Sejmie będzie wyglądało, jak wy się w związku z tym zachowacie. Ludzie z wyboru społecznego, katolicy. No, według tego człowieka, który zabrał głos na sali, około 45 lat, młody, taki no, już doświadczony rolnik, mówi, że według jakby jego spojrzenia, to mówi i wy, jako świeccy katolicy, w wielu przypadkach kapłani także, jesteście winni temu, że właśnie jest taki już zabór przestrzeni, że z przestrzeni publicznej usuwa się krzyż, bo jesteście od lat bierni. Nie potraficie głośno bronić, nie potraficie głośno powiedzieć, nie potraficie głośno nas wezwać także do świadectwa. Tylko tak spokojnie ten front wrogów Kościoła, ten front tych, których drażni słowo Bóg, jest coraz mocniejszy i coraz są pewniejsi siebie. I w związku z taką waszą postawą teraz dacie zdjąć krzyż w Sejmie, bo będziecie się bali, że będziecie nazwani warchołami, rozrabiakami i chcecie być no, według tej pseudonowoczesności urzecznieni. Wy katolicy, którzy w naszym imieniu jesteście reprezentowani w Sejmie i wy tam w tej obronie nie staniecie, no bo powiecie sobie w ten sposób, że no cóż, my mamy Pana Boga w sercu, my wierzymy, ale bić się o to, walczyć nie będziemy. No i w związku z tym dojdzie do tego doszło we Francji. No człowiek trochę oczytany, dużo wie, więc mówi, dojdzie do tego, że doszło we Francji, że będą dążyli do tego, żeby nawet z kościołu znikli krzyże. No i któregoś dnia, a ja mieszkam blisko, ja powtarzam słowa tego właśnie człowieka, któregoś dnia ja mieszkam 150 metrów od rozstajnych dróg, tam kilkadziesiąt lat temu został wybudowany krzyż. On już jest podniszczony, on już dwa razy był ucinany i ponownie zagłębiany. No i mówi, jakoś tak nie ma żadnych akcji, żeby odnowić te krzyże właśnie na rozstajach dróg, żeby pobudować lepsze, mocniejsze, żeby, mówi, ani Kościół świecki, ani Kościół jakby z punktu widzenia zarządzania, czyli księdzy proboszczów w ogóle nie wychodzi z taką akcji, bo byłoby to niemodne. No i mówi, któregoś dnia usłyszę zgrzyt piły, że ścinają ten krzyż. Prawdopodobnie tego doczekam. Mówi, ja jestem prostym człowiekiem. Ja mogę nie wytrzymać. Ja wezmę siekierę do ręki, pójdę i mogę coś tam zrobić. I on to zakończył, że to jakby tymi słowami, że to nie będzie tylko mój grzech, ale to będzie grzech was wszystkich i wielu innych, którzy po drodze do tego doprowadzili. Swoją biernością, kiedy można było obronić krzyż, wiarę w sposób pokojowy. A w momencie, kiedy doprowadzicie do tego, że wielu członkom, ludziom młodszego pokolenia zostanie on wyrwany, a wy będziecie tylko dumni z tego, że go w sercu nosicie, no to dojdzie do tego, że już będzie więcej tych, którzy będą chcieli ten krzyż zniszczyć. I że to dojdzie do takiego momentu i że ta wina będzie szersza niż tego jego wina, że on właśnie tego dokona. No taka odpowiedź. No i była zakończona sentencją, jak pan, panie pośle, w związku z tym w Sejmie się zachowa. Ja jako wyborca stanął mu i stwierdził, że ja też tutaj na pana głosowałem. Także z punktu widzenia wartości, które pan wyznaje, no oczekuję jasnej odpowiedzi. I będę oczekiwał ten jasnych odpowiedzi, jak się w tej sytuacji ja mam zachować, jak inni, będę od mego proboszcza i tak dalej. Oczekiwał od, ale w dziedzinie osób świeckich, no pan jest jako poseł jakiś naszym przewodnikiem. Bo chociażby z audycji w katolickim radiu, z różnych spotkań wiem, że pan no, nie wstydzi się, że jest katolikiem. No i to jest rozpoczęcie tej dyskusji, jakby wybicie tego gwostka, który mówi o tym, że ten czas gdzieś już, że ta struna jest naprężona. Że jesteśmy w sytuacji takiej, że trzeba będzie publicznie dać odpowiedź na to, jaki kierunek przyjmujemy, jaką drogę wybieramy, jak mamy się zachowywać. To może wynikać z dyskusji. Ja tylko przypomnę, że krzyża w sali sejmowej nie było, że właśnie od objęcia władzy przez komunistów w pierwszym okresie w parlamencie do 1947 roku krzyż był zdejmowany i się pojawiał w parlamencie, potem go nie było. i krzyż zawiesiliśmy, bo w czasie rządów AWS-u ja także w tym uczestniczyłem w 1997 roku. Jako posłowie AWS-u poprosiliśmy Jasną Górę o krzyż do sali sejmowej. Dokument przekazujący ten krzyż dla sali sejmowej podpisał ówczesny przeor ojciec Matuszewski, obecny generał zakonu, z datą 16 października. Następnie ten krzyż został przez nas posłów przewieziony. Aha, jeszcze dodam, że został wykonany z drewna dębowego. Obłożony został hebanem, w związku z tym, że w tym czasie było to po konserwacji hebanowo-srebrnego jasnogórskiego ołtarza ojczyzny, ołtarza tronu Matki Bożej Królowej Polski. Następnie 19 października został on przewieziony do kościoła świętego Stanisława Kostki i po mszy świętej o godzinie 19 został położony na grobie księdza Jerzego Popiełuszki. Było to takie pewne publiczne zobowiązanie. Następnie po mszy świętej został przewieziony do gmachu Sejmu i zawiesiliśmy go na sali plenarnej nieopodal godła i flagi wtedy, po czym została odmówiona przez parlamentarzystów modlitwa i od tamtego czasu ten krzyż znajduje się na sali sejmowej. W tej dziedzinie przez pewien, można powiedzieć, że przez lata był spokój i nawet w okresie władzy SLD sprawa krzyża nie była podejmowana. Czyli to były te lata 2001-2005, mimo większości jakby deklaratywnie niewierzących w Sejmie, jednak sprawa krzyża nie była podjęta. To, co niektórzy z nich jakby stwierdzili, że krzyż w Polsce jest nie tylko elementem, nie tylko jakby symbolem wiary, ale jest symbolem tradycji. Nawet stwierdził to bardzo mocno niedawny kandydat na prezydenta Warszawy, wtedy poseł na Sejm, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Czesław Bielecki, który stwierdził, że jest jakby pewnym tradycjonalistem i Żydem z pochodzenia, ale czuje się Polakiem, patriotą polskim i stoi na stanowisku, że w warunkach polskich, kiedy od czasu, od tego tysiąca lat, od chrztu Polski, krzyż się stał nie jakby tym elementem w pełni związanym z niepodległością Polski, jakby w pełni związanym, że każdy, kto podnosił rękę na niepodległość Polski, jednocześnie podnosił rękę na krzyż, na wiarę. I że on także, jako człowiek z innej tradycji, ale wychowany jako Polak, nie wyobraża sobie budowania państwa polskiego na innych wartościach niż wartości chrześcijańskie. No i jakby z tego tytułu także część tych osób, patrząc na to z takiego punktu widzenia, no nie podnosiła ręki na ten krzyż. Przyszedł ten moment, kiedy został jakby publicznie w Sejmie ogłoszone przez ugrupowanie Palikota, bez jakiegoś zdecydowanej reakcji sporej części Sejmu, no informacja, że będą robili wszystko, żeby krzyż zniknął z Sejmu, ale w ogóle, żeby krzyż zniknął z przestrzeni publicznej. Z takiego punktu widzenia, że jesteśmy przez to państwem nienowoczesnym, obrażamy uczucia innych i tak dalej, i tak dalej. Znana melodia. Więc czy dziwi? Wielu jest zdziwionych, wielu boli fakt, że tylu Polaków, którzy wbrew swojej narodowej historii i tradycji dążą do rzucenia krzyża, że krzyż wychowuje sumienie, że jest podstawą wartości, właściwie jest oparciem dla wszystkich, którzy właśnie w tych wartościach żyjemy, ale wychowuje społeczeństwo poszanowaniu wartości także uniwersalnych. I ta odpowiedź właśnie jest niezwykle ważna, no bo także w jakimś momencie, kiedy teraz próbujemy w Sejmie drogi parlamentarnej, zgłosiliśmy projekt ustawy w Sejmie, która sankcjonuje obecność krzyża na sali plenarnej. Taki projekt uchwały został złożony przez Prawo i Sprawiedliwość. Jednocześnie z drugiej strony został złożony też wniosek do marszałka Sejmu o usunięcie krzyża, też formalnie przez ugrupowanie Palikota. Więc no i teraz te dwa wnioski będą jakoś tam rozpatrywane, ale z drugiej strony w swoich oświadczeniach przedstawiciele klubu Palikota no, uważają, że mają także podstawę do tego, żeby po prostu ten krzyż usunąć z sali sejmowej. Mówi się o różnej formie, ale tak to jest. No więc teraz, jeżeli tak z takiego punktu widzenia będziemy patrzyli, no to jednak ta dyskusja, to jest nie tylko dyskusja dotycząca posłów. To nie jest tylko dyskusja parlamentarzystów. To już jest pytanie ogólnonarodowe. Bo to jest tak naprawdę rzucenie takiego hasła, jest hasłem rzuconym w przestrzeń społeczną, sprawdzeniem, jaka będzie reakcja społeczna. Czy co dotychczas robimy, posuwamy się w spychaniu katolików, w spychaniu obecności krzyża, wiary w sferze publicznej, pójdzie dalej. No bo w jednej z konferencji prasowych następnie padły zdania. No jak to może być, żeby uroczystości katolickie, chrześcijańskie odbywały się w sferze publicznej? Że jakieś tam procesje odbywają się na Boże Ciało, są jakieś gdzieś po ulicach drogi krzyżowe robione? Przecież to jest obraza osób niewierzących. Czyli to już nie tylko chodzi o to. No to jest następne, to znów jest takie wezwanie, może w innej formie rzucone, ale jak dawniej przez komunistów. Wierz w swoim mieszkaniu i wierz sobie w kościele, ale więcej precz z wiarą. Nigdy o niej nie chcemy słyszeć. My natomiast będziemy dążyli, żeby w szkole, wszędzie młodych ludzi wychowywać bez wiary. Jeżeli się da, to wiarę, bo następny krok to na pewno usunięcie krzyża ze sfery publicznej, czyli usunięcie z sali lekcyjnej, ze szkoły, no całkowicie ze szpitala, całkowicie ze sfery publicznej. Chociaż w szpitalu to właśnie też często w większości umiera katolik, który chciałby tego obecności krzyża i to jest jakby finał jego drogi ziemskiej do Boga. No i teraz no jesteśmy z takim wyzwaniem. Ja też tutaj mam nadzieję, że to także się przesunie na, tak się złożyło, że powiem tak po świecku, szef naszego kościoła, ksiądz biskup, no, ogłosił przystąpienie do rozpoczęcia drugiego synodu diecezji siedleckiej. Hasło, które na ten synod zostało przyjęte, żyjąc mocą chrztu. A więc no, chrzest to jest także
od znaku krzyża.
Tak, rozpoczyna się od znaku krzyża, czyli chrzest rozpoczyna się znakiem krzyża. Znakiem krzyża jesteśmy chrzczeni. Więc właściwie jest to te 5 lat synodu będzie, wydaje się, że także wracało do tej myśli. To się tak zbiegło, ale jakby prawie pod natchnieniem, że ta dyskusja wraz z rozpoczęciem synodu także może się z tym być związana. Ale wydaje mi się, że teraz do sprawy praktycznej, że jednak jako katolicy musimy w jakiś sposób dawać świadectwo, że my się z takim kierunkiem nie godzimy. Że może to ja też jako katolik nagannie podchodzę do takiej formy walki, jaka została zademonstrowana przez tego no jednak katolika, który zabrał głos w czasie tego spotkania. Ale z drugiej strony to, co on powiedział, odnowa krzyży, no bo przecież te krzyże, ten element, że krzyż jest nierozerwalnie z naszym narodzeniem i śmiercią związany, to te krzyże przydrożne. To właśnie świadczy o tym, że ci, którzy tam ginęli, ich rodziny, to jednak pamiętali o tym, że narodzili się pod znakiem krzyża i ten chrzest właśnie, o czym ksiądz biskup wspomniał, że może wielu zapomina, że było chrzczonych, że jednak pamięta o tym w związku ze śmiercią, że ten krzyż jako ta pamiątka tej śmierci w tym miejscu jest też krzyżem przydrożnym związanym ze śmiercią. Że może jednak chociażby taką akcję pewnego odnowy tych krzyży w sferze publicznej, zainteresowania się tymi krzyżami, krzyżami, którzy często są tymi kapliczkami, które są często bardzo zaniedbane. Może pewnej formy zbiórki publicznej, żeby je inaczej odbudować, żeby dać pewną formułę, żeby nie dopuszczać do tego, że wraz z różnego typu poszerzaniem dróg, jak teraz się właśnie w Warszawie odbywa, praktycznie w Siedlcach mamy sporo krzyży, dla których zostały odpowiednie wnęki porobione, mimo że były poszerzane drogi, że niektóre krzyże zostały przestawione, ale ja już miałem do czynienia z walką w Mińsku Mazowieckim, kiedy na peronach postawionych właśnie w związku z tamtejszymi poważnymi wydarzeniami krzyż, żeby go ponownie odbudować, były bardzo duże problemy. To się po wielu latach udało i właśnie na tym peronie odbudowanym w Mińsku Mazowieckim krzyż został, ten pamiątkowy krzyż został odbudowany i właśnie może tego typu akcja właśnie odnowy krzyży, a może ich powinno przybyć zamiast ubyć w sferze publicznej, to właśnie od nas katolików zależy, od pewnej postawy, także no, bo jednak nie możemy przejść spokojnie pod tym, że te krzyże, które postawione były wskutek wdzięczności Bogu za zakończenie wojny, za zakończenie dużej tragedii, która miała miejsce w jakiejś miejscowości, że zaraza ustąpiła, że no przecież te wszystkie krzyże w naszej przestrzeni publicznej to są pamiątki różnych, bardzo ważnych zdarzeń w dziejach naszych lokalnych społeczności. One nie zostały tam postawione od tak sobie, bo ktoś wpadł na taki pomysł, tylko to zawsze było związane z jakimś wydarzeniem lokalnym. Może odnowić te wydarzenia, może przypomnieć dlaczego. No to są jakby z tego też tej troski o pewno naszą tożsamość. Troski o to, żeby jednak wiara była przekazywana przyszłym pokoleniom. Panie pośle, kim będziemy bez krzyża w przestrzeni publicznej?
Przepraszam, ale umówiliśmy się po 15 minut. Więc dziękujemy panu Krzysztofowi Tchórzewskiemu. To jest pierwsza część jego wypowiedzi. Potem jeszcze będzie szansa na dopowiedzenie. Teraz proszę o głos pan Marek Jurek. Panie marszałku, proszę.
Bardzo dziękuję. My Polacy mamy opinię ludzi, którzy, przypisuje się nam taką opinię ludzi, którzy uważają, że wszędzie powinno być tak jak w Polsce, a w Polsce powinno być tak jak było zawsze. I ten nasz ślepy konserwatyzm rzekomo jest naszym światopoglądem, który wpływa na to, że nie możemy zrozumieć ludzi inaczej myślących i tego, czego od nas oczekują. Więc ja bym proponował, żebyśmy na początek spojrzeli na to z perspektywy szerszej, dlatego że zasadnicze pytania już padły. Ksiądz biskup zapytał, dlaczego chcemy, żeby krzyże były w miejscach publicznych, dlaczego chcemy obecności krzyża, dlaczego chcemy widzieć krzyż, że powinniśmy być tego świadomi. I pan poseł, pan minister Tchórzewski, Krzysztof zapytał, powiedział, że to nie jest tylko sprawa Sejmu. Tak, to nie jest tylko sprawa całej Polski, ale to jest sprawa w ogóle świata, w którym żyjemy. A żyjemy w świecie otwartym. Więc proszę państwa, wyobraźmy sobie, że, a to nie jest abstrakcja, to jest bardzo częste. Wielu Polaków jeździ do Wielkiej Brytanii pracować, no tam się często rodzą dzieci, no mamy smutne statystyki, że w rodzinach emigracyjnych statystycznie biorąc dzieci się rodzą częściej niż w rodzinach pozostających w kraju. Te dzieci już z urodzenia mają prawo do obywatelstwa Zjednoczonego Królestwa, kiedyś urosną i teraz według rzeczników tego nowego oświecenia, kiedy urosną, to powinny zaprotestować przeciwko, no oby po najdłuższym życiu królowej Elżbiety II, przeciwko koronacji jej następcy w opactwie Canterbury, bo powinny powiedzieć, my jesteśmy katolikami, nie życzymy sobie, żeby w kościele anglikańskim odbywała się koronacja. Bo Zjednoczone Królestwo jest dla wszystkich, nie tylko dla Anglikanów. Musicie sobie uświadomić, że nie jesteście tu sami, tak jak się nam mówi. Albo, proszę państwa, wyobraźmy sobie inny przypadek. No, znam bardzo sporą grupę kobiet, które wyszły za muzułmanów, ryzykowna decyzja, wyjechały do Tunezji i potem, kiedy zostają wdowami, mają ograniczone uprawnienia socjalne. To jest nietolerancja rzeczywiście. Jeżeli kobieta, dlatego że jest chrześcijanką, nie ma tych samych uprawnień emerytalnych, co nie chrześcijanka, to jest i przeciwko temu trzeba protestować. i po to jest nasza ambasada. Ale czy trzeba protestować przeciwko temu, że na sztandarze Tunezji jest półksiężyc? Albo zadam Państwu jeszcze jedno pytanie. Gdyby, oby nie, ale gdyby nagle powstał taki ruch w Izraelu pod hasłem, że istnieje kilkaset tysięcy, czy już może ponad milion obywateli Izraela, muzułmanów, że oni sobie nie życzą, żeby godłem narodowym państwa Izraela była menora. Święty świecznik, ten, który z przepisu Bożego był w świątyni jerozolimskiej. I co? I państwo polskie powinno poprzeć? No oczywiście, jest równość, nie jesteście sami i tak dalej. Otóż, proszę Państwa, ja chcę powiedzieć krótko, że każde z tych stanowisk uważam za zwykłe barbarzyństwo. Szacunek dla wiary, kultury, przekonań ludzi, wśród których się żyje, nie mówię utożsamianie się, nie obojętność, szacunek, jest elementem ludzkiej kultury. Kiedyś zapytano błogosławionego, chyba jeszcze wtedy księdza, potem kardynała Newmana, kiedy już był wielkim uczonym, wielkim profesorem i światłem kultury brytyjskiej, chlubą kultury brytyjskiej, zapytano go, czy ksiądz jako, czy ksiądz profesor jako katolik jest przeciwny monarchii, która w naszym kraju ma charakter protestancki. On mówi, absolutnie nie. Mówi, dzięki temu jakiś element kultury chrześcijańskiej jest obecny w naszym życiu narodowym. I dokładnie kiedy po teraz ślubie królewskim czytałem felieton jednego z publicystów księży, napisał dokładnie to samo. Gratuluję duchownym anglikańskim, że wykorzystali to wielkie wydarzenie, które oglądało nie tylko kilkaset milionów ludzi na świecie, ale kilkadziesiąt milionów ludzi w Wielkiej Brytanii, do ewangelizacji, do powiedzenia o tym, czym jest rodzina, czym jest małżeństwo. Czym jest małżeństwo? Nie było. I wydaje mi się, że to jest pierwsza konstatacja faktu. Każde życie społeczne konstytuuje się przez prawdę. Ludzie trwając przy prawdzie czy błądząc, ale że zawsze dają wyraz temu, co uważają za prawdziwe, za słuszne, za sprawiedliwe, temu, co jest ich kulturą w swoim życiu społecznym. Jest to zupełnie normalne. Tak jak to, że dzisiaj, 13 grudnia, przypominamy ofiary stanu wojennego, przypominamy ten przełomowy dzień, który był dniem bardzo dramatycznym, bardzo tragicznym, ale jednocześnie pełnym chwały, dlatego że był momentem ostatecznej kompromitacji reżimu komunistycznego i niezwykle ważnym etapem na polskiej drodze do niepodległości. Też mamy w tej dziedzinie niewierzących, takich ludzi, którzy powiedzą, to nie jest moja tradycja. I proszę mnie nie obrażać, bo mój ojciec był w ZOMO i ma prawo do takiego samego szacunku, jak ci, przez których musiał tam na ulicy walić pałą o tarczę na przykład. No, jeżeli był, to ja współczuję, no to ludzka rzecz. Każde uczucia synowskie są święte i tak dalej i nikt nie powinien tutaj i każdy musi tego. Ale rewindykacje święte nie są, bo naród ma prawo do prawdy, ma obowiązek wdzięczności, ma obowiązek trwaniu przy dobru wspólnym i niepodległość, którą dzisiaj mamy, wdzięczność za tę niepodległość wyraża się we wdzięczności wobec Boga albo wobec ludzi, którzy o nią walczyli. I mamy prawo do tego 13 grudnia, do tej pamięci, tej 30-letniej rocznicy tego dnia tragicznego, ale dnia chwały jednocześnie, niezależnie od tego, czy wszyscy jesteśmy jednomyślni w tej sprawie, czy nie. Naród jest taką kompozycją społeczną, takim bytem relacyjnym, że z samej kultury narodowej wyłaniają się rzeczy, które nas łączą. I dajemy im wyraz. I nie ma w tym niczego nadzwyczajnego. Ja myślę, że bardzo ważną rzecz powiedział, najważniejszą rzecz, która już tutaj padła, to jest to, co powiedział ksiądz biskup. Ja to potwierdzam ze swoich obserwacji, też nie mam danych statystycznych, ale że konflikt o krzyż, spór o krzyż, to nie jest spór między katolikami, niekatolikami w Polsce, czy między chrześcijanami, niechrześcijanami w Polsce. To jest spór nasz, katolicki. To jest konflikt wewnętrzny tych ludzi, którzy są katolikami, często w sytuacjach bardzo dramatycznych, jak ten poseł, który jest kapłanem, jest odstępcą, który zdradził Kościół po prostu, nazwijmy rzeczy po imieniu, tym bardziej, że Kościół potem atakował i robi to systematycznie. To są często ludzie, którzy nawet jak brali ceremonię, ślub w ceremonii świeckiej, to prosili o błogosławieństwo jeden z zakonów, czy nie będę, to wiadomo o kogo chodzi, o najważniejszą postać, o błogosławieństwo narzeczeństwa. Często komiczne rzeczy zupełnie, ale to są po prostu katolicy, którzy mają problemy ze swoim katolicyzmem, którzy nie chcą być katolikami. I na podstawie mojej wiedzy, mówię, ja nikomu nie odmawiam prawa, ale na podstawie mojej wiedzy nie mają szczególnych podstaw do tego, żeby reprezentować niekatolików, czy ich punkt widzenia. Takie podstawy ma Krzysiek Tchórzewski. Dlatego, że pan minister, gratuluję tutaj, kandydował na jednej liście z profesorem Hazbijewiczem. Gdyby profesor Hazbijewicz kandydował z tej samej listy, co ja, też byłbym dumny, bo go znam, to jest wierzący człowiek, muzułmanin, wybitny uczony, historyk. Był kandydatem z Olsztyna. Muzułmanin, kiedyś napisałem do niego list, dziękując mu za obronę wartości chrześcijańskich w traktacie europejskim. On mi odpisał skromnie, mówi, wie pan, to jest obowiązek człowieka wierzącego po prostu. Podpisał tam z jednym przedstawicielem społeczności żydowskiej, z tam protestanci chyba byli i ten. I taki międzywyznaniowy list w obronie tego, że Europa albo będzie chrześcijańska, albo odwróci się od Boga po prostu. Bo to jest, bo wierzymy w Boga jako chrześcijanie. I profesor Hazbijewicz kandydował z panem ministrem Tchórzewskim z jednej listy. Ja też miałbym niejakie prawo do tego, żeby mówić o niekatolikach, dlatego że wtedy, kiedy kierowałem Sejmem, miałem przyjemność i zaszczyt urządzić w Sejmie wystawę na 80-lecie muzułmańskiego związku religijnego, który jest podmiotem prawnym, jako reprezentacja muzułmanów, Tatarów, znaczy większość ich rodzin wywodzi z Podlasia, właśnie nawet z sąsiedniego powiatu z moim, tutaj imam obecny się wywodzi, ale ja ich zaprosiłem, przyjąłem liderów tej społeczności, rodziców obecnego imama polskiego i tak dalej. Ja nie wiem, czy tego typu relacje utrzymują ci, którzy dzisiaj atakują krzyż, ale to nie katolicy, czy nie chrześcijanie atakują krzyż, to jest problem nas z samymi sobą. I dlatego on jest taki bardzo ważny. Ja mówię nas świadomie zupełnie, chociaż myślę, że tu jeszcze najważniejsze rzeczy na ten temat padną, ale tak powiem, co ja o tym myślę. To jest problem oczywiście tych, którzy nie chcą być katolikami, ale to jest również problem tego, żebyśmy my powiedzieli, dlaczego uważamy, że Bóg jest wszędzie u siebie. Dlaczego uważamy, że Boga nie można wykluczać, że jeżeli podstawą naszej wiary są fakty historyczne, dlaczego tak jak przypominamy o 13 grudnia, przypominamy mękę pańską i dlaczego jesteśmy temu wierni. Oczywiście roztropność, która jest zasadniczą cechą polityczną, nie najważniejszą roztropność, musi być zawsze podporządkowana mądrości, czyli odnoszeniu rzeczy do ich celu, a nie tylko do ich następstw. Ale roztropność zawsze każe zapytać nawet samego siebie. To jest jakiś element sprawiedliwości. Czy na przykład pewien akt publicznego wyznania wartości chrześcijańskich jest właściwy, prawdy chrześcijaństwa jest właściwy czy nie w danym momencie? Ale nie wgłębiając się w teorię, bo jesteśmy na dyskusji panelowej i tego nawiążę tylko do czegoś, o czym pan minister Tchórzewski mówił przed chwilą. No jest coś takiego znane w teorii prawa czy w teorii społecznej jak preskrypcja, przedawnienie. Potwierdzenie woli ogółu przez to, że coś jest bardzo trwałe i się wielokrotnie powtarza. No jeżeli nawet w okresie rządów postkomunistów nie kwestionowano krzyża, jeżeli on w Sejmie był w bardzo różnych sytuacjach, to znaczy, że odpowiadał woli bardzo różnych ludzi. Nie mówiąc o tym, że 5/6 posłów, jeżeli dobrze liczę, 5/6 posłów prosiło Boga o pomoc w wypełnieniu swoich zobowiązań poselskich. Uczyniło to w sposób, nawiasem mówiąc, urzędowy przewidziany przez konstytucję. Prosiło Boga o pomoc w wypełnianiu swoich obowiązków poselskich. Czyli nie ma tutaj niczego szczególnego. No i oczywiście, proszę Państwa, na koniec jest pytanie, więc mówię, pierwsza rzecz, pytanie o obecność krzyża w życiu publicznym jest pytaniem o nasze odniesienie do prawdziwości naszej wiary, do podstaw tej prawdziwości, czyli również tego historycznego faktu, jakim jest męka pańska, do tego, czy to jest prawda, która powinna być powszechnie obecna, bo powszechnie przyjęta i tak dalej. Oczywiście tą prawdę należy wyznawać zawsze bardzo, bardzo, bardzo spokojnie. Kontrowersje są okazją, żeby o tym rozmawiać. Bo to jest tak jak w rodzinie czy wśród przyjaciół. Czasami jakaś kwestia nabrzmiewa, nikt nie zacznie rozmowy i tak dalej. Jeżeli ta rozmowa pada, to jest okazja do tego, żebyśmy mogli świadczyć o naszej wierze. A co by się, proszę Państwa, stało, gdyby na przykład ktoś rzeczywiście powiedział, że sobie nie życzy, żeby 13 grudnia obchodzić? Zastanówmy się, jakbyśmy tę sprawę potraktowali. Przede wszystkim trzeba potraktować spokojnie. Bo jeżeli za tym by stały jakieś dramaty rodzinne, czy jakieś pokręcone genealogie i tak dalej. No oczywiście, że naród nie może zmienić swojej tradycji przez to, że ktoś się nie identyfikuje z jego drogą. Ale należy na to zareagować ze współczuciem i spokojnie. Jeżeli ktoś nie ma czegoś, co dla nas jest wielkim dobrem, przyrodzonym, jak tradycja narodowa, czy tym bardziej nadprzyrodzonym, jak prawda, w którą wierzymy, że jest ocaleniem, no to na pewno nie jest to powód do złości. No, trzeba spokojnie powiedzieć nie, tak, my uważamy, prawem krzyża jest to, żeby był obecny, bo ten krzyż po pierwsze jest prawdą, Bóg ma być prawo wśród nas. No a dla nas, ja też to zawsze powtórzę, to co kiedyś napisałem, że wtedy, kiedy pracowałem w Sejmie przez wiele lat, akurat nie wtedy, kiedy byłem marszałkiem, dlatego że wtedy się siedzi przodem do posłów, ale wtedy, kiedy byłem posłem po prostu, to, że człowiek mógł, to jest tak jak w szpitalu, że w szczególnych momentach oprzeć oczy o krzyż, to jest właśnie po prostu też więcej niż przypomnienie. To jest taki znak obecności Boga i coś bardzo ważnego. Więc ze spokojem pokazując, że przecież szanujemy to, że koronacje królów Anglii odbywają się w anglikańskiej katedrze, bo lepiej, że w chrześcijańskiej katedrze niż w ogóle. Rozumiemy, że Izrael umieścił menorę w swoim godle narodowym, iż ona też to godło narodowe jest w Knesecie. Rozumiemy tym bardziej, że ten świecznik jest w Biblii, która jest podstawą naszej wiary. Oczywiście chcielibyśmy, żeby w Tunezji było więcej chrześcijan, ale na pewno nie jest drogą do tego, żeby było ich więcej. Organizowanie ruchu na rzecz zmiany sztandaru narodowego i zdjęcia półksiężyca. Narody, ludzie i narody dają wyraz temu, w co wierzą, kiedy przestają dawać temu wyraz. To nie od razu, ale pomału czasami to przestają wierzyć.
Dziękuję moim teraz przedmówcom. Bardzo dziękuję temu, co pan marszałek powiedział o tej absurdalnej sytuacji człowieka dzisiaj. O tym dążeniu do pewnej, jak to trochę rozwinę, polaryzacji, że musi pokazać coś, co on chce i chce narzucić. I to w imię tolerancji jeszcze, bo to jest największym paradoksem. Nie? Za tym wszystkim stoi problem człowieka. Tożsamości człowieka już nie tylko w samego aspektu, czy pod kątem widzenia, czy w aspekcie wiary, ale w ogóle człowieka. Bo te absurdy, takie, że ktoś chce narzucić pewien swój styl, w dużej mierze, ja teraz nie chcę kogokolwiek tam z tych panów, czy tych, którzy te głosy podnoszą, panów, czy tam pani, czy tak dalej, od razu posądzać o wewnętrzną pustkę. Ale człowiek, który nie ma w sobie jakości, pustki, który nie ma w sobie tego treści życia, będzie walczył z czymś, co jest tylko pozorne. Ja spróbuję trochę to rozwinąć, bo musimy sobie stawić głębsze pytanie właśnie o człowieka i o wiarę, nie? Teraz mówię o chrześcijańską, ale w ogóle o człowieka. I w tym kontekście patrzeć na to, czym jest ta walka z krzyżem, czy coś takiego. Musimy pytać, skąd to się bierze? Kto to robi? Kto za tym stoi? I dlaczego to się dzieje? Dlaczego to się dzieje wtedy, kiedy mamy takie szczególne, można powiedzieć, perspektywy wolności, bo to właśnie przedtem była jasna propozycja innej ideologii i tak dalej, a teraz jest wolność, dlatego każdy może z tym czymś wychodzić. Nie? Ostatecznie, to proszę nie myśleć, że ja zawsze wracam do Adama i Ewy, ale tak trzeba, nie? To znaczy, ostatecznie powód tkwi w tym, że są nieprzyjaciele krzyża z natury. Jest nieprzyjaciel krzyża z natury. I to jest, to my musimy jako wierzący powiedzieć. Jest ktoś, kto jest nieprzyjacielem krzyża. Diabeł, szatan, który ma inną koncepcję życia. Który dotyka człowieka po fakcie grzechu. Człowiek był stworzony do życia na obraz i podobieństwo Boga. Wskutek grzechu zapanowała nad nim śmierć i krzyż, to jest bardzo ważne, krzyż jest związany z tą śmiercią po to, żeby człowieka odkupić z absurdalnej sytuacji, w jakiej znalazł się po grzechu. Śmierć jest skutkiem grzechu. W tej sytuacji śmierci krzyż jest wyprowadzeniem człowieka z tej absurdalnej sytuacji, wewnętrznej pustki, z tego, że ten Adam musiał się ukryć. I te manifestacje przeciwko krzyżowi to jest pewien paradoks, to jest pewien przejaw tego, że ktoś coś ukrywa, nie jest w stanie wejść w jedność z drugim. Musi z czymś kimś walczyć, musi pokazać. Nie? Wiadomo, stoi za tym właśnie ta inna koncepcja. Nie? Dla nas właśnie krzyż stał się tym narzędziem zbawienia, który, można powiedzieć, wartościuje, nadaje wartość temu, co jest negatywne, czym jest śmierć. Czym jest wszystko to, co człowieka przekreśla. Ja w tych katechezach, które były wygłoszone w kilku katechezach przy okazji peregrynacji relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i tego krzyża, mówiłem o tym, przypominałem bardzo mocno, że krzyż z natury jest negatywny. Jest narzędziem zbrodni, nie? Legalnej po tym, czy nielegalnej. Po to był wymyślony. Nie? I właśnie ten krzyż w Jezusie Chrystusie stał się odkupienie człowieka z jego zagubienia, bo my nie mamy innej drogi wyjścia z tego zagubienia, jak właśnie przez umieranie, przez krzyż. I szatan najbardziej będzie walczył przeciwko krzyżowi, to znaczy będzie robił wszystko, żeby krzyż w moim życiu nie był obecny. Kuszenie szatana w stosunku do Jezusa na górze bezpośrednio po otrzymanym chrzcie, zesłanie ducha, tej teofanii, zesłanie Ducha Świętego podczas chrztu Jezusa, nie? Ten Jezus idzie na pustynię i tam jest skonfrontowany z szatanem. Nie? Szatan, gdyby to dobrze rozumiemy, to chce Jezusa wyprowadzić z krzyża, żeby Jezus nie podjął krzyża, żeby nie cierpiał, nie? Żeby nie cierpiał głodu, nie? Żeby się rzucił, żeby był kimś i tak dalej. I podobnie Piotr. Pod Cezarą Filipową, Panie, nigdy nie przyjdzie to na Ciebie. My potrzebujemy Mesjasza, który byłby pozytywny. Zobaczcie dzisiaj, jak często się dzisiaj mówi w naszym myśleniu, ale to dotyczy także w dużej mierze nas, i tu jest problem, ochrzczonych. Chcemy myśleć pozytywnie, chcemy mówić o miłości, chcemy mówić o tym, co jest dobre, przyjemne i tak dalej. Słuchajcie, nie ma miłości bez krzyża. I problem się zaczyna w tym, już w nas, we wszystkich. Nie tylko w tym, kto chce zdjąć krzyż z przestrzeni publicznej, ze ściany parlamentu, czy przy jakimś rozdrożu dróg. Problem jest to, czy ja chcę osiągnąć coś w moim życiu jako realizację siebie, według mojej koncepcji, czy ja uznam, że ja stałem się człowiekiem w grzechu, który zbłądził i musi, jeśli zechce, przejść przez bramę krzyża, żeby wejść do właściwej logiki życia. To jest zasadnicze pytanie. I tego w naszym narodzie, dziękuję, co pan marszałek powiedział, tego w naszym narodzie dzisiaj bardzo brakuje. My często walczymy o krzyż, a nie rozumiemy tego, co ten krzyż oznacza, czy winien oznaczać. I dlatego mamy tych ochrzczonych, którzy nie rozumieją. Albo tych, którzy się potem dziwią. Albo, no już różnie to może być. Nie? Więc ja teraz chciałbym trochę, jeszcze parę minut mam, przytoczyć bardzo mocne zdanie z listu świętego Pawła do Filipian, właśnie w tym duchu. Kiedy mówi święty Paweł, to jest też kontekst tego, jest Paweł, który był nieprzyjacielem krzyża w imię prawa. Prześladował chrześcijan. Czyli zadawał krzyż innym w imię prawa. Miał inną koncepcję. I ten Paweł w trzecim rozdziale listu do Filipian mówi, wszystko to, co on zdobył przez wierność prawu, przez swoją poprawność, nie, okazało się czymś śmieciem i tak dalej, i tak dalej. On miałby wszystkie prerogatywy do tego, żeby być kimś, ale wobec ukrzyżowanego Jezusa uważa wszystko to za śmieć. I dalej w tym tekście, bo ja niektórzy z nim mamy tyle czasu, nie, mówi o tym, mówię, bracia, tak woła, bądźcie moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy postępują podobnie, jak tego wzór macie w was. On, mówi, naszymi naśladowcami, mówi o sobie w liczbie mnogiej albo o sobie i swoich bliskich i jeszcze odnosi do wspólnoty. Wpatrujcie się w tych, którzy postępują, jak tego wzór mają, czy macie w nas. Czyli pokazuje logikę krzyża. I teraz potem mówi, wielu bowiem, to jest ta strona negatywna, postępuje jak wrogowie krzyża. Ale jeszcze dodaje, Chrystusowego. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch, chwałą i jest to, czego winni się wstydzić. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Moi drodzy Państwo, ja spróbuję troszeczkę to jeszcze przybliżyć. Bo ten Paweł mówi, ten, który przeżył totalną przemianę. Bo on był wrogiem krzyża, on sam. Nie? Wrogiem Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Był człowiekiem pozytywnym przez wypełnienie prawa. Nie? Był tym, który chciał być na tego prawa żydowskiego. I teraz mówi, bądźcie moimi naśladowcami. I ten Paweł, jeśli patrzymy na jego życie, to wszędzie, gdzie szedł, był prześladowany i wszędzie dalej głosił Ewangelię i przebaczał. Nie? I na tylu miejscach, jest trudno byłoby to wszystko przytaczać, nie? Szczególnie listy do Koryntian, i do Galatów, i do Rzymian, mówi o mądrości krzyża. My mamy to też w naszej pięknej pieśni. Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie. Dlatego, że ma drogę rozwiązania, wyjście z życia. Nie? Teraz kim, co to jest to bycie wrogiem krzyża? Krzyża Chrystusowego. To nie jest tylko jakiś krzyż. Tylko to jest logika przyjęcia krzyża, bo dla nas wierzących to nie jest tylko krzyż jak znak, no, w pewnym sensie analogicznie jak półksiężyc, chociaż może tak być przez tych, którzy nie wierzą, odbierany. Dla nas jest to identyfikowanie się, odnoszenie się do tego, który przyjął na siebie logikę gotowości, nie? Czy wszedł w gotowość przyjęcia niesprawiedliwości na siebie. Wie, że ktoś inny prowadzi jego życie. I dlatego do końca poddaje się nie własnej korzyści, nie zyskowi, nie z realizacji swojego programu, tylko tak bardzo dobrze Pan powiedział, że kiedy siedział jako poseł, raz po raz pada wzrok na krzyż i wtedy inaczej się myśli. Zaczynasz myśleć, że to nie jest tylko kwestia twojej koncepcji, realizacji twojej koncepcji, czy to mi dotyczy twojego życia osobistego, czy takich decyzji, jak są podejmowane w parlamencie, ale ta twoja decyzja, ten sposób myślenia, twoja koncepcja może być przyprawiona, osolona. Nie? Czym? Mądrością krzyża. I może być inna decyzja. Nie w sensie tym, żeby tylko promować człowieka dla niego samego, czyli i być w logice diabła, szatana, bo ten mówi, trzeba promocji człowieka dla człowieka. I to jest zamknięte koło. Bo najgorzej z człowieka uczynić konsumenta samego siebie, że człowiek muszę zawsze coś mieć, żeby być i tak dalej. I wtedy ten człowiek jest do manipulowania. Natomiast człowiek wolny nie musi zawsze mieć, wszystkiego mieć, tak mieć, jakby chciał, tylko potrafi przyjąć krzyż. I ten człowiek jest wolny. Dlatego wszelkie moce, które mają w bliższej czy dalszej perspektywie logikę czy cel zniewolenia człowieka, będą broniły człowieka przed krzyżem, przed spoglądaniem na krzyż Chrystusa, można by tak powiedzieć. Oczywiście będą na różne cierpienia zadawali, bo to będzie zawsze, nie? Ale będą odrywali od logiki krzyża, bo człowiek wolny może być tylko wtedy, kiedy nie musi mieć wszystkiego zawsze tak, jak chce i tak dalej. Kiedy potrafi podejmować decyzje w duchu Jezusa Chrystusa, świadom tego, że ma Ojca. Nie? I teraz Paweł mówi tam w tym tekście bardzo mocno, że losem, celem, telos tam jest w tym tekście, nie? Czyli tym, do czego zmierzają ci wrogowie krzyża, jest zagłada. Jest użyte słowo apoleia, to znaczy to, co jest rozwiązaniem. Nie? Apolio to znaczy coś jest związane, się rozwiązuje. Chcą wszystko zbudować i, przepraszam, użyję słowa, wszystko się rozłazi. To jest swoista wieża Babel, nie? Tam, gdzie nie ma krzyża. W małżeństwie, jeśli nie ma logiki, gotowości przyjęcia krzyża z jednej i drugiej strony, to małżeństwo, nawet jak się najbardziej się kochają pozytywnie, to gdy przyjdą momenty negatywne, a przyjdą, nie potrafią sobie z tą miłością już poradzić. Nie? To znaczy, ona nie wystarczy. Nie? Więc gdzie się usunie krzyż, to, co jest celem człowieka, stanie się jego rozkładem. Zagłada. Nie? Już kończę. Tak jest. Zagłada. I dalej mówi. Bogiem ich jest brzuch. Tu nie chodzi tylko o to, że ktoś się naje. Więc to jest symbol czego? Satysfakcji, samozadowolenia, sytości własnej. Bogiem jest to, że ja muszę mieć zawsze wszystko tak, jak chcę. Według mojej koncepcji wszystko musi być tak, żeby to było dla mnie dobrze, sytość. Krzyż tam nie może być. I krzyż denerwuje kogoś, kto ma taką wizję i taką koncepcję życia. I chwałą jest wstyd, zawstydzenie. Prędzej czy później się okaże, to do niczego to nie zmierzy. Wobec tego teraz myślę, że warto sobie tutaj u nas stawić to pytanie, żeby dojść do pewnych konkluzji. Chyba jeszcze to będziemy prawdopodobnie o tym więcej mówili, bo trzeba rozróżniać różne sytuacje. Tu już padło to, nie? Co w takiej czy innej sytuacji, kiedy krzyż jest i był świadkiem tego, co już u nas jest utrwalone, jak ta preskrypcja. Nie? To dziadowie postawili, bo tu były takie wydarzenia. To jest nasza tradycja. Nie? Co zrobić z krzyżem? Nie? To też inne pytanie dla nas wszystkich. Tu dziękuję za to, co pan poseł Tchórzewski powiedział i myślę, że to może być włączone też w nasze zadania synodalne. Co zrobić, kiedy widzimy, że krzyż chwieje się, murszeje, nikt się nim nie ma komu się nim zająć. To też jest pytanie dotyczące obecności krzyża w przestrzeni publicznej. Skoro nim się nie ma kogo tego, czy tych, którzy mogliby się zająć, to znaczy gdzieś też w tej społeczności czegoś brakuje. Co innego też jest, gdzie krzyża nie było, a ktoś chce wprowadzić krzyż dla osiągnięcia jakiegokolwiek celu, ale nie po to, nie głównie po to, żeby przeżywać swoje życie w duchu tym, o którym mówiliśmy, krzyża. Nie? I co innego jest, jeśli wprowadzamy krzyż w nowe miejsce, gdzie rzeczywiście jest społeczność, są ludzie, którzy wiedzą, co to znaczy mieć relację do krzyża i chcą widzieć ten znak przed swymi oczyma, bo mówimy, tu jesteśmy my jako prawdziwi wierzący. Nie? To są takie pytania, które warto byłoby sobie potem stawiać. Zawsze będzie w tym na pierwszym planie moja relacja osobista do tego, co ja przeżywam, a następnie będzie kwestia relacji do znaku. jedna i druga sprawa, jeden i drugi aspekt muszą być współbierne, nie? Współbieżące, nie? Współistniejące. Bo jeśli będziemy tylko mówić, ja mam tylko krzyż w sobie, to może dajmy się zepchnąć, jak to się mówi, do zakrystii, do życia tego, co niektórym byłoby na rękę. Nie? To właśnie brak jest tego zewnętrznego. Jeśli będziemy mieć tylko zewnętrzne, nie będziemy mieć wewnętrznego, to jest niebezpieczeństwo, że ten krzyż stanie się narzędziem walki przeciwko człowiekowi drugiemu, słusznej, obiektywnie czy niesłusznej, to jest jeszcze inna sprawa, ale od strony chrześcijańskiej niesłusznie, bo krzyż nie jest znakiem walki, tylko znakiem jednoczenia, znakiem pojednania. Kosztem tego, kto jest krzyżowany na rzecz tego, kto krzyżuje. To jest największe przesłanie. I tym kończę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję księdzu biskupowi. Teraz prośba o króciutkie podsumowania, ewentualnie odniesienia się do zdań poprzedników.
Zgadzam się z tym stwierdzeniem, z którego wynika, że problemem jest to, tutaj w nawiązaniu do wypowiedzi i księdza biskupa, i pana marszałka, że no, w naszych polskich warunkach najczęściej obecnym niewierzącym jest ten, kto wcześniej został chrzczony, był przygotowywany do pierwszej komunii świętej, a więc jako dziecko był wierzący. I teraz stara się sam przed sobą udowodnić, że dobrze zrobił, że odszedł od kościoła. I stąd obecność krzyża go drażni, bo przypomina mu o jego sytuacji. Zawsze niewiara to jest tylko wiara w to, że Boga nie ma. Jakby w drugą stronę patrząc. A więc na pewno każdy z nich ma cały czas różnego typu wątpliwości i dlatego utwierdza go w przekonaniu to, jak coraz więcej jest takich jak on. I dlatego też w moim takim przekonaniu jednak to sferę takiej w pewnym sensie apostolskiej postawy w jakiś sposób należy w sferze publicznej jednak prowadzić. To znaczy tej wiary się nie wstydzić. I tutaj zetknąłem się z propozycją, jest taka akcja internetowa podjęta przez młodych ludzi. Nie wierzę, nie wstydzę się Jezusa. W tej chwili w tym takim środowisku właściwie internetowym znalazło się już ponad 30 tysięcy osób, które zgłosiły akces do udziału w tym środowisku. No i elementem tego jest chodzenie ze znaczkiem, wyraźnym napisem, nie wstydzę się Jezusa. To wyszło od ludzi młodych, czyli od osób, które jednak... To, co się na zewnątrz dzieje, wydaje się, że właściwie odbierają. To jakaś spontaniczna akcja. Czyli są różnego typu metody do takiej postawy, bo jednak pewna postawa, która powoduje, że informuje w jakiś sposób innych o tym, że jestem wierzącym, jest pewnym jakby ruchem apostolskim jednak. Wywołuje to na pewno czasami agresję właśnie takich ludzi, którzy wcześniej wierzyli, ale z drugiej strony także wywołuje ruch sumienia. I wydaje mi się, że przyszedł taki moment, żeby jednak z naszej strony, ze strony katolików, wystąpiła większa aktywność właśnie. I to nie tylko dotyczy kapłanów, ale osób świeckich szczególnie, bo ci najczęściej stykają się z tego typu sytuacjami, żeby jednak... Ta informacja o tym, że wśród nas, w społeczeństwie jest dużo osób wierzących, wynikała z ich postawy, a więc żeby się z tym jednak nie kryć. Dziękuję.
Jeszcze wrócę na chwilę do tego porównania, ale ono jest dla mnie ważne, bo jak my wyznajemy pewne prawdy, prawdy nadprzyrodzone, prawdy moralne czy prawdy historyczne, ale to zawsze chodzi o prawdę. Dlaczego 13 grudnia jest generalnie biorąc szanowany? Nie ma jakiejś kontestacji przeciwko temu, że na przykład prezydent i jego żona zapalili dzisiaj świeczkę, w oknie. Ktoś mówi, że prawda ma inne doświadczenie, że dla niego to jest obojętne, albo w ogóle ma inną tradycję, zamoską czy jakąś inną. Dlaczego nie ma takich reakcji? Dlatego, że solidarność była tym najważniejszym bezpośrednim przeżyciem narodowym dla naszego pokolenia i my tego szacunku oczekujemy. A poza tym my to przeżyliśmy i dlatego nasze reakcje są reakcjami, z którymi się trzeba liczyć, bo to byłyby reakcje, które byłyby naturalne, reakcje nieformalne, nie oburzenia, nie przymusu, tylko egzystencjalne reakcje człowieka, który oczekuje tego, żeby, no jak pięknie pisze Wyspiański w Nocy Listopadowej, żeby nie urągano męce. Żeby nie urągano męce. Mówię o tej grudniowej. Dlaczego krzyż bardzo często łatwiej atakować, czy łatwiej kwestionować? Myślę, że tu dwie rzeczy trzeba postawić. O jednej mówił kardynał Ratzinger, kiedy odbierał członkostwo francuskiego instytutu. Instytut to jest jedna z agent Akademii Francuskiej. I nasz obecny Ojciec Święty, wtedy jeszcze prefekt Kongregacji Nauki Wiary, powiedział, że problemem życia chrześcijańskiego jest dzisiaj kryzys mówienia o prawdziwości chrześcijaństwa. Nie o wartości, jak to czasami wartości chrześcijańskie, że prawda, że nas czyni lepszymi ludźmi, życie czyni lepszym. To wszystko prawda jest. Ale prawdziwości chrześcijaństwa, tej historycznej, że podstawą naszej wiary jest zmartwychwstanie pańskie, jest to, że męka pańska otworzyła drogę ocalenia, zbawienia i tak dalej. Prawdziwość chrześcijaństwa. Tą prawdą trzeba żyć. No jeżeli jest ta prawda, to trzeba ją ludziom komunikować, bo nie jest rzeczą dobrą. Nie mówić o czymś, o prawdzie, o której się wie po prostu. I druga rzecz to jest postawa służby. To jest postawa służby, odpowiedzialności. W naszej konstytucji jest takie ładne zdanie, że państwo zachowuje neutralność wobec przekonań. To jest bardzo dobra zasada. Neutralność wobec przekonań, ale neutralność wobec faktów. Ja myślę, że my sami sobie musimy odpowiedzieć, czy nam jest tak obojętne na przykład, czy za 30 lat będzie przynajmniej, bo lepiej, żeby było więcej, przynajmniej tylu samych chrześcijan, czy będą mieli taki sam poziom świadomości czy odpowiedzialności chrześcijańskiej i tak dalej. To są sprawy, które powinny budzić nasze zaangażowanie. Prawda i odpowiedzialność, służba. I to się wszystko składa na taką naturalną, silną, w słowie siła jest zawsze ryzyko, chociaż ono jest słowem bardzo, bardzo ładnym. Po francusku force to jest siła, ale to jest też męstwo po prostu, cnota męstwa, ale silna opinia chrześcijańska. To znaczy to, żebyśmy po prostu traktowali nasze życie chrześcijańskie, wiary jako zasadnicze składniki dobra wspólnego, mówili o tym, reagowali na potrzeby, czy też w roztropny sposób robili to, co jest powinnością i o czym Kościół nam zawsze przypomina, to znaczy tym kształtowaniu instytucji, obyczajów, życia społecznego w duchu Ewangelii, w duchu chrześcijańskim po prostu. I wtedy to będzie, mówię, i wtedy prawdopodobnie wystąpienia przeciwko krzyżowi, jeżeli się będą zdarzać, no nie daj Boże, no ale to się zdarza po prostu. Człowiek jest istotą wolną, więc może najdziwniejsze opinie wybierać. Ale będą równie ekscentryczne, jak wystąpienia przeciwko tradycji, przeciwko walce Solidarności o niepodległość i będzie je można traktować no, z jakimś równą cierpliwością, mniej nas będą denerwować, a i my lepiej będziemy wpływać na tych, którzy takie niepokojące, ekscentryczne poglądy by głosili. Dlatego jest potrzebna ta silna opinia chrześcijańska, czy można powiedzieć świadoma opinia chrześcijańska, może o to bardziej chodzi, aczkolwiek mówię, że lepiej, żeby dobro było silne niż bezsilne.
Dziękuję, panie marszałku.
Mam na imię Jurek. Słuchając tego, budzi się we mnie taka refleksja, że oczywiście panowie politycy macie ten bezpośredni problem, co zrobić w obliczu tego naporu i tego parcia z tym tematem krzyża. Tutaj trudno jest dawać receptę, ale we mnie budzi się taka refleksja, że tu chodzi właśnie nie tylko czy nie tyle o te zewnętrzne gesty z obroną krzyża, tylko o pogłębienie wiary, wtajemniczenie. Bo czy czasem nie jest właśnie to takie rzucanie rękawiczki i udowadnianie, wy nie macie tej wiary. I czy dowodem na tą wiarę jest to, że ten krzyż zawiesimy. I teraz wydaje mi się, że z krzyżem jest związany taki moment, że człowiek czegoś nie rozumie. Ja tak skracając, chciałbym odnieść się do sytuacji tej ewangelicznej, tego problemu obrony krzyża, czy tam bezpośrednio Chrystusa, przez Piotra, kiedy on wyciągnął miecz i chciał bronić, ale to był dla niego moment, kiedy on czegoś nie rozumiał. I ja mam pytanie do księdza biskupa najpierw, czy tą sytuację rzeczywiście można tutaj przywołać w tym kontekście, a do pana posła Tchórzewskiego, właśnie czego Piotr wtedy nie rozumiał. Dziękuję.
Tam mieliśmy do czynienia właśnie z sytuacją, którą tak naprawdę Bóg dla siebie przygotował, czyli sytuacją ofiary za człowieka. Jeżeli odnosimy się do sytuacji już po tej ofierze, to dla nas, którzy wyznajemy właśnie ten kierunek, że to była ofiara dla człowieka, jest obowiązek wdzięczności, obowiązek właśnie za to największy dar, bo oddanie życia, za możliwość zbawienia dla nas. To dlatego właśnie zawieszamy ten krzyż na piersi, to dlatego właśnie znalazł on się na przestrzeni dziejów w sferze publicznej. I sytuacja w tym momencie nas jako ludzi w stosunku do Piotra jest całkiem inna. To jest kwestia rzeczywiście tego, o czym rozmawiamy właściwie od wieków. To jest też to pytanie, jeżeli taką drogą byśmy szli, to byśmy sobie odpowiedzieli, że na tej wieży kościelnej krzyż też jest niepotrzebny, bo właściwie tu chodzi o naszą wiarę tylko. I doszliśmy do pewnego momentu, no tak byśmy potem odpowiedzieli, że u mnie w mieszkaniu ten krzyż też jest niepotrzebny, bo ktoś powie, że kto mnie odwiedza, że go obraża, bo w końcu ja to wiarę w sercu mam. No, czy to jest ten właśnie, bo to zejdziemy do absurdu w tej dziedzinie, ale to jest ten problem właśnie, ten problem, że... No tutaj, tak jak powiedział marszałek, dla nas jako katolików, to zawieszenie oczu na krzyżu powoduje coś w nas. I to jest właśnie ten symbol właśnie pamięci o tej ofierze Boga dla nas. Także no, rzeczywiście może się stać tak jak we Francji i dalej. Dziękuję.
Ja ten cytat, to odniesienie do tej sytuacji z Ogrodu Oliwnego mam tu też do przytoczenia, tylko już nie było czasu, bo chciałem się więcej ustosunkować. Dziękuję Jurek za to, że to przywołałeś. Sprawa nie jest taka prosta i myślę to, co pan poseł Tchórzewski powiedział, trzeba by dalej rozwinąć. Faktycznie jest kwestia rozumienia, o co chodzi. I dopiero wtedy możemy mówić o tym, co robić. To nie jest tylko taka prosta, że wobec tego musimy walczyć. Pan Jezus tam, nie można powiedzieć, że to było tylko to było wydarzenie historyczne tamtego czasu, nie ma odniesienia także do dzisiaj. To ma, tutaj muszę skorygować pana posła, to ma odniesienie także do dzisiaj. Ja wiem, że tego w kilku zdaniach tutaj nie potrafię powiedzieć. To wymaga długiej refleksji, długiego prowadzenia, to jest pewien proces. Niemniej jest to prawda, która w pewnych momentach musi w nas dojrzeć, że ja nie będę walczył o sam krzyż, tylko dam się ukrzyżować. To jest problem. Ale do tego trzeba dorastać. To jest, ja tylko pokazuję perspektywę. Jezus mógł to powiedzieć, dlatego że był gotów dać się ukrzyżować. Teraz kto i kiedy, w jakiej sytuacji może, czy powinien tak powiedzieć i tak dalej, będzie miał łaskę to powiedzieć, tego ja nie wiem. Ja nie mogę nikomu powiedzieć, nie broń krzyża, a daj się ukrzyżować. Natomiast muszę wiedzieć, że ja do tej prawdy dorastam. I jeszcze mogę w związku z tym właśnie uderzeniem czy mieczem, nie, proszę sobie pamiętać o tym, i kiedy pod koniec dziejów apostolskich, kiedy Paweł jest stawiony przed Sanhedrynem i jest pytany po tych wydarzeniach w Jerozolimie, i arcykapłan, to jest pewna analogia do tego, co było z Jezusem podczas procesu, każe uderzyć Pawła w twarz. Paweł odpowiada, uderzyć się Bóg ściano pobielana, ale sam nie uderzył. Wziął na siebie, odnosząc to do Boga. To jest bardzo ważne. U Izajasza mamy, w związku teraz z prorokami, które robimy, bardzo mocne wyrażenie co do Aszura, czyli Asyrii, mocy tego świata. I tam jest powiedziane takie zdanie, nie od ludzkiego miecza zginie Aszur. I my musimy w to wierzyć. My możemy ginąć od ludzkiego miecza, żeby mieć doświadczenie, że jest jeszcze inny miecz, ale my nim nie dysponujemy. To są już kroki, które, powiedzmy, na pewno dzisiaj już tu nie damy rady, może kiedy indziej jeszcze będzie większa okazja, bo o tym można mówić, kiedy mamy pewną bazę, powiem, inicjacji chrześcijańskiej, jesteśmy w głębi tego tematu. Tego nie można tak wziąć i powiedzieć z korytarza, nie? I tak dalej. To jest bardzo trudne. Dlatego nie jest to taka tylko prosta kwestia, że będę bronił krzyża tak, jak ja chcę. My musimy dorastać do tego, co w tej chwili nie rozumiemy, a co jest objawieniem tajemnicy, która jest nie od nas, tylko jest nam dawana. Jak, kiedy i tak dalej, to nie jest w mojej gestii, nie jest w mojej mocy. Ja tylko jako wierzący do tego zbieram. I tylko mogę powiedzieć, ja wiem, że jeśli ktoś coś robi przeciwko mnie, mnie krzyżuje, jest to sąd w rękach kogoś innego. Psalm 94 jest o tym bardzo mocno, mówi, ale już...
Tak mi się nasunęła taka myśl, bo pan marszałek powiedział, że na razie nie budzi żadnych kontrowersji obchód 13 grudnia. Ale wydaje mi się, że krzyż też nie budził jeszcze niedawno żadnych kontrowersji, a teraz już budzi. Więc czy my przypadkiem też nie idziemy w tym kierunku, że i 13 grudnia będzie problemem coraz większym, bo ja myślę, że w krzyżu jakoś tam koncentrują się te wartości, zarówno chrześcijańskie, religijne, jak i narodowe. Więc skoro jest ten trend antychrześcijański, czego wyrazem jest ta jakaś walka z krzyżem, to drugim problemem jest upadek patriotyzmu w Polsce, ja myślę. I też pytanie, czy to ugrupowanie, którego tutaj wolelibyśmy nie wymieniać, które święci triumf w ostatnim czasie, czy nie wyczuwa nastrojów, czy to nie jest sposób na zdobycie głosów właśnie, bo widzi, że jest kryzys i patriotyzmu, i w jakimś sensie postaw chrześcijańskich. To jest jedno. Jeszcze tak, jeśli mogę, nie przedłużając. Krzyż w przestrzeni publicznej pojawił się, wydaje mi się, wtedy, kiedy chrześcijaństwo uzyskało wolność. Ten obelisk na placu świętego Piotra z krzyżem, obelisk egipski z krzyżem na wierzchu, i tam jest taki napis: Fugite partes adversa ecce crux Christi. Zwyciężył lew z pokolenia Judy. W każdym razie triumf krzyża, oczywiście no, triumf krzyża na Golgocie, w dzień zmartwychwstania nastąpił, ale to w tym sensie religijnym, duchowym. Natomiast w sensie publicznym, wtedy, kiedy po prostu uznano wartość i siłę chrześcijaństwa, a uznano dlatego, że chrześcijanie wcześniej dawali świadectwo i trwali przy tym krzyżu. Więc teraz mi się wydaje, że następuje coś dokładnie odwrotnego. Jest jakiś powrót do neopogaństwa. Właśnie ten krzyż się usuwa z powrotem po to, żeby te wrogie siły mogły triumfować. I myślę, że no, jakimś wyjściem to, co zawsze jest umocnienie postaw chrześcijańskich. To, co ksiądz biskup mówił i to, na co wszyscy się zgadzamy. Tylko ciągle pozostaje pytanie, jak to zaznaczać w przestrzeni publicznej. Na czym to ma polegać właśnie ta nasza manifestacja miłości do krzyża i wiary w to, czym krzyż jest i co niesie w przestrzeni publicznej.
Znaczy, myślę, że księże prawacie, to jest pytanie do pana marszałka bardziej. Podkreślę, że to ksiądz prawat Piotr Szawczuk. Dobrze. Zaczniemy może od pana marszałka, a potem będzie to również okazja do puenty księdza biskupa. Dobrze?
To bardzo dziękuję za to pytanie, bo to jest tak, że podstawą naszej cywilizacji zachodniej jest rozróżnienie prawa prywatnego i publicznego. Człowiek ma prawa prywatne, szanujemy prawo osoby, każdej osoby, szanujemy odrębność opinii nawet w rodzinie i tak dalej, a jednocześnie wspólnoty, które oczywiście nie mają takiego statusu bytowego jak człowiek, który jest osobą, będzie żył wiecznie, pójdzie na sąd ostateczny. Wspólnoty są bytem relacyjnym, ale są czymś realnym. Państwo też jest czymś realnym, jest podmiotem moralnym, angażuje nasze zobowiązania i działa dla nas i tak dalej. I to jest bardzo ważne. I dlatego tak nawiązując do tego poprzedniego pytania, uważam, że nie można traktować normalnych aktów demokratycznych, które są aktami naszej wolności, czy tradycji, która jest też aktem wolności. Chesterton mówił, że tradycja to prawo głosu przyznane tym, co już nie żyją, też by chcieli zagłosować i tak dalej. Nie można tego traktować jako użycia siły, no bo to jest po prostu, ja sobie mogę doskonale wyobrazić, my sobie nie musimy wyobrażać, bo my to pamiętamy przecież z PRL-u, że można usuwać wątki chrześcijańskie z naszej kultury, można degradować Krasińskiego jako pół czy ćwierć wieszcza, dlatego że był za bardzo katolicki, papieża bronił. Tak jak się usuwa krzyż, można na przykład dechrystianizować, ale w sposób metodyczny i planowy, fakty kultury. Do tej pory cierpimy to. Moja żona jest polonistką, pracowała na uniwersytecie, znałem zestawy lektur, które zalecano studentom. Można do tej pory traktować jako półliteraturę, wielką literaturę katolicką, która w Polsce, no, pisarze, którzy mieli dosłownie dziesiątki, wiele dziesiątek tłumaczeń na języki obce, takie jak Maleska czy Kosek-Szczucka, traktować jak prawda trzeci obieg i tak dalej. Tak naprawdę dlatego, przecież krzyż, tylko dlatego, jego oponenci, niedawno o tym arcybiskup Michalik mówił, mówią, że prawda pojawił się, ja dziękuję ci Krzysztof za to, że powiesiłeś ten krzyż wtedy. Ja byłem w Krajowej Radzie, nie byłem posłem, ale to ci dziękuję za to, chcę ci publicznie podziękować, że byłeś przy tym i właśnie bardzo dziękuję. A dlaczego się krzyż pojawił? Nie dlatego, że komuś przyszło do głowy, że na przykład na lodowisku będzie krzyż jeszcze gdzieś, tylko że w Sejmie był zawsze, nigdy nie budził kontrowersji. To było naprawienie sytuacji zupełnie nienaturalnej. Umieszczenie krzyża tam, gdzie Bóg jest u siebie, bo był i tak dalej. Ale na pewno dzisiaj jest ten właśnie kryzys poczucia związku człowieka z własnym narodem, poczucia braku, tym bardziej braku poczucia państwa jako wspólnoty moralnej, która angażuje naszą odpowiedzialność, poprzez którą mamy kształtować życie narodowe i na pewno to jest. I jeszcze przy tej okazji, tak nawiązując, chciałem podziękować za to, co ksiądz biskup powiedział, bo to przecież odłóż miecz, to widzieliśmy w historii wielokrotnie. W historii Christianitatis, chrześcijaństwa. Kiedy mówię Ludwik XVI, czy nawet na wschodzie go, prawda, bracia odłączeni kanonizowali, Mikołaj II, kiedy mówił, że nie będzie bronił swojej władzy, żeby się nie przelewała krew, to robili dokładnie to, czego przykładem jest Ewangelia. To wiele razy było, że człowiek, święty Maksymilian Kolbe, robił dokładnie to samo. Dlatego katechizm tak bardzo precyzyjnie rozróżnia, że obrona konieczna jest niezbywalnym obowiązkiem władzy. Władza nie może powiedzieć, nie będziemy bronić ludzi, bo to prawda byłoby niehumanitarne na przykład, albo policjant. Ja jednak nie będę używał, nie będę ratował kogoś, bo musiałbym użyć broni i tak dalej. Dla władzy obrona konieczna innego człowieka jest obowiązkiem niezbywalnym. Dla człowieka na szczęście jest zbywalnym. I są sytuacje te heroiczne, kiedy człowiek rezygnuje z prawa do obrony. A tak na marginesie, to jednak no, z tym mieczem, który Pan Jezus kazał odłożyć, no to musimy pamiętać, że Pan Jezus kazał go nosić. Także to jest jeden z tych mieczy, o których u świętego Łukasza czytamy, że kto nie ma płaszcza, niech tak kupi miecz. Są dwa, wystarczy. I to jest ten miecz, który jednak Pan Jezus kazał nosić. Także no, lepiej go mieć przy sobie.
I tak gładko przejdziemy do księdza biskupa.
Ksiądz biskup podsumowuje, bo tutaj ksiądz kanclerz bardzo taki też z punktu widzenia publicznego temat poruszył. Otóż prawda jest taka, że najkrócej mówiąc, że o tym, jaki kierunek przyjmuje historia nas, ludzi, to decyduje mała grupa najczęściej, która jednak zdecyduje się z pełną determinacją działać. Jeżeli takich działań nie podejmujemy, to zostawiamy to pole innym. I to jest odpowiedź na to, bo zawsze nie wszyscy, tylko tak robią wszyscy, jak pojawi się jakieś przewodnictwo. Dziękuję.
Dobrze, księże biskupie, ja proszę już o krótkie zakończenie.
Do tego pytania jeszcze i do tego obrazu. Dobrze, że ksiądz kanclerz nawiązał do tego wydarzenia, czy w sytuacji z IV wieku i ten postawienie tego obelisku. Bardzo dobrze ksiądz kanclerz powiedział, postawienie tego znaku krzyża jako publicznego znaku stało się możliwe dlatego, że była wiara chrześcijan. I inni zobaczyli i to uznali. Cesarze się nawracali. Czy dziś jest pytanie i możli wtedy można było powiedzieć fugi te parte z adwersa, nie? Tu zwyciężył lew z pokolenia Judy. Czy dzisiaj mamy taką sytuację? I to jest moje pytanie, to jest mój problem, to jest moje zadanie jako biskupa, ja mówię się teraz o naszym kościele. Czy jest ta moc? Jeśli jest ta moc, to ten krzyż będzie miał sens. Jeśli nie, to w pewnym sensie może zostać pustym reliktem, którego nie rozumiemy i będziemy sięgać po miecz, czasem zbyt wcześnie. Co robić? Jest odpowiedź bardzo prosta, jedna, zdecydowana. Co robimy tu już od lat? Trzeba inicjacji chrześcijańskiej. Robić program chrzest w życiu i misji Kościoła. Wprowadzać w wiarę. I wtedy będziemy rozumieć sens krzyża. I wtedy to fugi te partes adverse, odstąpcie moce przeciwne, nie będzie tylko zewnętrznym hasłem. Bo diabeł do czego nie ma dostępu? Do tego, gdzie jest krzyż we mnie. To w katechezach często mówię. Nie? Diabeł do jednej rzeczy nie ma dostępu. Do tej, gdzie jest obecna logika krzyża. Diabeł się boi tego właśnie jak święconej wody, bo święcona woda to nie jest woda święcona do poświęcenia czegoś, żeby lepiej szło. Tylko to jest woda święcona. Jeśli wrócimy do momentu święcenia wody, czy błogosławienia wody podczas Wigilii Paschalnej, to jest właśnie zanurzenie Paschału, światła Chrystusa w odmęty wody, żeby przez śmierć nadać nowy sens życiu, nowe życie. I tego diabeł nie zniesie. I o to musimy się troszczyć. Jeśli to będziemy robić, to będzie... To ten krzyż, w jakiejkolwiek on będzie formie, gdzie będzie wisiał, będzie miał sens i będzie to fugite partes adverse, będzie się to realizowało, bo szatan do tego nie ma dostępu.
Dziękuję naszym przyjaciołom, panu Markowi Jurkowi, który przybył do nas pod Warszawę specjalnie. I panu Krzysztofowi Tchórzewskiemu. Dziękuję. Jako przyjaciołom pozwoliłem sobie pominąć tytuły. Mam nadzieję, że nie popełniłem fopa. Dziękuję również serdecznie księdzu dyrektorowi Wydziału Duszpasterskiego naszej kurii, księdzu Markowi Paluszkiewiczowi, który współorganizował razem z księdzem Mateuszem Czubakiem to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również państwu, którzy zarządzają naszym liceum katolickim. Dziękujemy.